Moim rozmówcą jest minister edukacji i nauki, profesor Przemysław Czarnek. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Politechnika Łódzka otrzymała dzisiaj spore środki. Rektor wychwalał wręcz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Czy wszystkie uczelnie otrzymują takie wsparcie od ministerstwa?
Nie, generalnie dbamy o wszystkie uczelnie, więc tutaj jakoś nie stopniujemy, ale istotnie Politechnika Łódzka wyróżnia się tutaj, zwłaszcza Wydział Chemii, na którym jesteśmy, i te inwestycje właśnie w rozbudowę infrastruktury tego wydziału są szczególnie ważne, zwłaszcza, że jak wynika z naszych wstępnych analiz, wyniki naukowe Politechniki Łódzkiej będą jednymi z najlepszych w Polsce.
No tak, ale stawiamy przede wszystkim na nauki ścisłe, czy także na humanistyczne?
Nie, to stawiamy na wszystkie nauki. My jesteśmy od tego, żeby troszczyć się o naukę w każdym zakresie. Tu w Politechnice Łódzkiej, no w szczególności nauki ścisłe, bo od tego jest Politechnika. No i chemia, która tutaj rzeczywiście należy do jednych z najlepszych, stąd te nasze zadania inwestycyjne, które będą finansowane w dalszym ciągu. Ten drugi etap budowy, rozbudowy tego wydziału, czy infrastruktury tego wydziału, 15 milionów w tym roku, 15 milionów w kolejnym roku, 17 w kolejnym, po to, żeby dokończyć niezwykle ważną inwestycję.
Stereotypowa opinia jest taka, że polskie uczelnie są słabe, wychodzą słabo w rankingach, ale okazuje się, że wcale nie jest tak źle, co pokazują chociażby sukcesy naszych naukowców na świecie.
Mamy ogromny potencjał w naszych uczelniach, nie ma co do tego wątpliwości, natomiast musimy się borykać z niektórymi trudnościami, które trzeba pokonać. To są kwestie też i finansowe, i utrzymania uczelni. Pamiętajmy, że ten wzrost kosztów utrzymania głównie energii i gazu dotyczy również uczelni. W związku z tym planujemy wspomaganie uczelni wszystkich, w tym również Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, dodatkowymi środkami. Ale pamiętajmy, że w zeszłym roku rzeczywiście była też taka możliwość i posłowie zdecydowali o tym, żeby przeznaczyć okrągły miliard dodatkowo na sam koniec roku, z czego 12,5 miliona złotych tutaj na Politechnikę Łódzką ze środków wygospodarowanych w budżecie państwa. Więc dokładamy, czy przeznaczamy coraz więcej środków finansowych na utrzymanie uczelni i na rozwój ich potencjału i badawczego, i dydaktycznego. Stąd te 10,5 miliona złotych dodatkowych, które dzisiaj przywiozłem, po to, żeby rzeczywiście również w tych międzynarodowych rankingach nasze uczelnie piały się w górę.
Chciałem teraz zapytać o sprawę, która jest ostatnio, mówiąc kolokwialnie, na tapecie. Czy pana zdaniem prezydent Andrzej Duda został przez pana przekonany do tego, aby podpisać nowelizację ustawy Prawo oświatowe?
Na pewno rozwiałem szereg wątpliwości pana prezydenta i ja, i pani przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, i wiceprzewodnicząca, i pan minister Piątkowski. Pewnie jakieś wątpliwości jeszcze zostały, ale generalnie zgodziliśmy się co do tego, że nasza ustawa konsumuje również w dużej części tę ideę pana prezydenta, żeby rozszerzyć uprawnienia rodziców, jeśli chodzi o ich kontrolę nad organizacjami pozarządowymi, które wchodzą do szkoły. Więc myślę, że jestem tutaj w dobrej myśli i myślę, że pan prezydent podpisze ustawę, ale jak będzie, to jest jego autonomiczna, suwerenna decyzja.
Wyjaśnił pan te dwie kwestie, o których się najbardziej mówi, czyli to, że kuratorzy teraz będą odwoływać dyrektorów, kiedy będą chcieli, i druga kwestia związana z tym, że rodzice będą mieli mały wpływ na to, co dzieje się w szkole.
Kuratorzy nie będą odwoływać dyrektorów, kiedy będą chcieli. Nie ma w ogóle takiej procedury. Jest tylko i wyłącznie procedura mobilizowania dyrektorów, jeśli chodzi o wykonywanie zastrzeżeń pokontrolnych w zakresie tylko i wyłącznie nadzoru pedagogicznego. Więc zastrzeżenia pokontrolne i zalecenia pokontrolne mogą dotyczyć po pierwsze tylko obszaru nadzoru pedagogicznego, ściśle uregulowanego w ustawie, poza ten obszar wychodzić nie można, i tylko wtedy, kiedy będą konsekwentnie i permanentnie niewykonywane te zalecenia pokontrolne, kurator w procedurze, która jest tam opisana, a takiej trzyetapowej, będzie mógł występować o odwołanie dyrektora. To są bardzo rzadkie przypadki i nie ma żadnej dowolności w tym wszystkim, a od tego wszystkiego przysługuje jeszcze odwołanie do sądu, i to administracyjnego, i sądu pracy. Jest żadnej dowolności nie ma. A jeśli chodzi o uprawnienia rodziców, no porównajmy to do tego, co jest dzisiaj. Dziś wejście organizacji pozarządowych do szkół opiniuje Rada Rodziców. I tyle. Natomiast Rada Rodziców to jest tylko niewielka część rodziców. My chcemy, żeby wszyscy rodzice mogli się zapoznać z treścią, która będzie przekazywana przez organizację pozarządową na 2 miesiące przed wejściem organizacji do szkoły, po to, żeby ewentualnie wyrazili zgodę pisemną na uczestnictwo dziecka w tych zajęciach, albo nie wyrazili takiej zgody. A zatem rozszerzamy to z Rady Rodziców na wszystkich rodziców, no i na pisemne oświadczenie każdego rodzica o udziale jego dziecka w tych zajęciach. Ale poza wszystkim chcę również tutaj w Radiu Łódź powiedzieć, prezydenci wielkich miast niektórych płacą organizacjom pozarządowym za godzinę lekcji w szkołach około 200 zł. Nauczycielom 80 zł, jeśli chodzi o nadgodzinę. Dobrze byłoby, gdyby nauczyciele również się upomnieli u tych prezydentów, żeby zamiast sponsorować organizacje zewnętrzne, po prostu płacili nauczycielom.
No właśnie, dzisiaj w Łodzi ma się odbyć protest w związku z tą nowelizacją. Co by pan powiedział teraz tym, którzy protestują, nie zgadzają się właśnie z tymi zmianami?
Jest ładna pogoda, ciepło, jest wiosenny, także dobrze jest przebywać na świeżym powietrzu. Demokracja jest ustrojem aktywności obywatelskiej, więc gratuluję również tego, ale dobrze, żeby ta aktywność obywatelska opierała się na prawdzie, a nie na mitach czy na jakichś fejkach, które wokół tej naszej ustawy są rozpowszechniane.
Czyli pan zdaniem to jest działalność polityczna, na przykład ZNP, Lewicy, Koalicji, że negują i kontestują te zmiany?
No proszę zwrócić uwagę, że dalej pojawia się również w komentarzach do naszej ustawy fałszywa informacja, że oto zmieni się sposób powoływania dyrektorów, że teraz kuratorzy samodzielnie będą powoływać dyrektorów. Przecież to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Tak jak nic wspólnego z rzeczywistością nie ma tak zwane ograniczanie uprawnień rodziców. Przecież rozszerzamy i to radykalnie rozszerzamy uprawnienia rodziców. Tak jak nie ma nic wspólnego z rzeczywistością fake news, który głosi, że teraz kurator będzie swobodnie odwoływał dyrektora. Wyjaśniliśmy to również dzisiaj w tej naszej rozmowie. Więc dobrze jest bazować na prawdzie, a nie na mitach.
Uczniowie wracają do szkół, oczywiście w Łódzkiem jeszcze są ferie, więc po feriach dopiero wrócą. I tak już zostanie do czerwca, pana zdaniem?
Jestem o tym przekonany. Nie widzimy na horyzoncie wraz z panem ministrem zdrowia żadnych zagrożeń dla nauki stacjonarnej. Cieszymy się, że od maja ubiegłego roku w zasadzie w 90% ta nauka odbywa się właśnie stacjonarnie. Aż do Bożego Narodzenia, również od 1 września to trwało. 3 dni przed Bożym Narodzeniem mieliśmy naukę zdalną i 3 dni po Bożym Narodzeniu. I teraz w województwie łódzkim to były 2 tygodnie. Ale tylko dla klas 5-8 i ponadpodstawowych, klasy 1-4 i tak cały czas były w trybie stacjonarnym, więc cieszymy się, że generalnie możemy mówić o 90-95% nauki stacjonarnej pomimo okresu pandemicznego, a jestem przekonany, że od powrotu tu w Łódzkiem do zajęć 28 lutego nieprzerwanie do wakacji będziemy uczyć się w trybie stacjonarnym, bo to jest potrzebne naszym dzieciom, nauczycielom, szkole, wszystkim.
Pandemia spowodowała, że szkoły zostały mocno doposażone, między innymi w komputery, ten sprzęt, więc dzisiaj jakby paradoksalnie, prawda, no nie wypada się cieszyć z pandemii, z tego, że ludzie chorowali, ale z drugiej strony rzeczywiście szkoły na tym zyskują.
Proszę Państwa, nie będzie żadną przesadą, jeśli powiem, że mamy dziś w Polsce szkoły wyposażone najlepiej w Europie. Nawet są specjaliści z zakresu informatyki, którzy twierdzą, że w Niemczech nie mają takiego wyposażenia. Ja mogę potwierdzić, że we Włoszech nie mają takiego wyposażenia we szkołach publicznych, jak my dzisiaj mamy w szkołach podstawowych w szczególności, ale za chwilkę również w liceach czy technikach, bo te laboratoria przyszłości będą również w szkołach ponadpodstawowych. No ale to nie tylko laboratoria przyszłości za miliard, a w zasadzie w tym momencie możemy mówić już o 1 400 000 000 złotych, ale również wcześniejsza akcja informatyzacji szkół w związku właśnie z pandemią. Dwukrotnie w ramach nauki zdalnej przekazywaliśmy 600 000 000 złotych samorządom. Obsłużyliśmy wszystkie samorządy, które występowały o takie środki, a także program Aktywna Tablica, czy rozdzielanie tabletów, zwłaszcza tam, gdzie one były potrzebne po to, żeby nauka zdalna mogła się odbywać. Mamy dzisiaj dodatkowo jeszcze wszystkie bez wyjątku szkoły podłączone do szybkiego internetu, w zdecydowanej większości przypadków szerokopasmowego. Powtarzam, takiej informatyzacji ciężko szukać w innych krajach, również zachodniej Europy, i to są fakty.
Ostatnie pytanie. W Piotrkowie, w Mediatece powstał tak zwany Mały Kopernik. Czy one będą powstawać też w innych miastach, chociażby naszego regionu?
Pod koniec tego kwartału będziemy robić nabór. Tak jest. Miasta, takie jak Wieluń na przykład, mogą się ubiegać. Mówię o Wieluniu, bo słyszałem już o tym, że Wieluń chce się zaangażować w te sprawy. Mogą się ubiegać właśnie o środki finansowe na Małe Centra Kopernik.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu.